Myślę, siostry bracia, że winniśmy się dzisiaj bardzo rozpromienić i ucieszyć tymi słowami dobrej nowiny, bo Pan Jezus na te, przypuszczam, nasze całkiem trzeźwe wątpliwości, że coś to w tym świecie i w tym Kościele to tak za łatwo się pewne sprawy dzisiaj przekreśla, inne chwali, na trzecie nie zwraca uwagi, a czwarte w ogóle określa, że są przeciwne temu, czym są w istocie. Mianowicie, jeśli nazwać, tak się umówmy, kołtuństwem takie myślenie, że zbawienie się każdemu należy, no to dzisiaj jest taki moment umocnienia wiernych w Kościele. Słuchajcie, już to pierwsze zdanie Zbawiciela. Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. To jest bardzo mocna prowokacja. Siostry bracia, nasza sprawiedliwość nie może być większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów. O co chodzi, Chryste? Że to byli mistrzowie świata w wypełnianiu przepisów. Faryzeusz to w ogóle, my mamy teraz takie pojęcie faryzejski, czyli fałszywy. Nie, nie. Faryzeusz to znaczy gorliwy w wypełnianiu prawa. Pan Jezus przedstawia swoim słuchaczom mistrzów w wypełnianiu prawa Bożego. Wszystkich ponad 900 przepisów. Rozumiecie? 900 przepisów. Mieć tak wbitych w głowę, że człowiek dzień w dzień, wieczór w wieczór, noc w noc jest w stanie sprostać wszystkiemu. Można by siajby dostać. Oni nie dostawali. Wypełniali wszystkie przepisy. I Pan Jezus dzisiaj ośmiela się Kościołowi powiedzieć, bo jest prawodawcą. Mówi, to mało. Wasza sprawiedliwość musi być większa. Musi być inna. I naprawdę nie żartuje, kiedy mówi, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. A potem przystępuje po kolei. My dzisiaj tylko fragment słuchamy tego kazania na górze. O przykazaniu piątym. Powiedziano przodkom, nie będziesz mordował. A ja wam powiadam, gniew jest morderstwem. Nie tam złość, nie emocja. Taki gniew, który rozwala wszystko, potrafi zdruzgotać komuś życie, potrafi rozwalić małżeństwo, zdeprawować dzieci, zgorszyć. Kto ten gniew pielęgnuje, jest w drodze z tym, kogo określił wrogiem. Lepiej, żeby się z nim szybko pogodził. Lepiej, żeby się z nim szybko dogadał, póki trwa doczesność. To jest bardzo dobra nowina, siostry bracia. To jest zachęta do tego, żebyśmy faktycznie przestali teoretyzować. Żebyśmy się ucieszyli tym, że jesteśmy ludźmi, którzy praktykują wiarę, którzy przyszli na Eucharystię, dla których Jezus i Jego bliskość jest najważniejsza. Bez Niego nie dam rady. Siostry bracia, wiecie, że ten psalm, który dzisiaj wybrzmiał w kościele, śpiewa się na pogrzebie? Jeszcze przed wejściem do świątyni? Melodię ma tylko inną, ale słowa te same. Jak ja tu jestem już kilkadziesiąt razy. Pewnie tyle by się zebrało tych pogrzebów na Kozieńcu. Przed kościołem. Miałem obowiązek zaśpiewać ten psalm. Nad trumną kryjącą ludzkie zwłoki. Wtedy się ten psalm już śpiewa z nadzieją, że ten, kto zgromadził tutaj wiernych i ma mieć pogrzeb, zdążył go zaśpiewać za życia. Jeśli zachowasz pamięć o grzechach, Panie, Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia, aby Ci służono z bojaźnią. Grzech to jest najgorsze nieszczęście. To jest to, co nas oddziela od Pana Boga. Do tego stopnia nas oddziela, że jest taki przedziwny paradoks. Siostry bracia, uwierzcie mi, ci, którzy się przez wiele lat nie spowiadali, nie mają się z czego spowiadać. Naprawdę czasem mają taką szczerą wolę wyspowiadania się, tylko no nie wiem, 30 lat nie byłem do spowiedzi przyświęcany, no nie mam grzechów, no nie mam się z czego spowiadać. Tu, gdzie doszedłem, już jest tak ciemno, że nic nie widać. Nie ma grzechu. A tymczasem grzech to jest właśnie to, co oddziela człowieka od Pana Boga. Bóg jest w stanie przebaczyć tylko grzesznikowi, który grzech wyzna, będzie żałował za niego i prosi o przebaczenie. Sposób, który znaleźli ludzie, widać nie tylko nic nowego pod słońcem, to Kohelet mówi, że zobaczcie, ten pierwszy werset o występnym który porzucił wszystkie swoje grzechy, to jest werset pełen nadziei. Dopóki żyjemy w doczesności, zawsze możemy zerwać z przeszłością. Zawsze możemy nazwać, tylko trzeba właśnie te grzechy nazwać, mieć jeszcze tyle światła, prosić o takie światło Ducha Świętego, żebym ja mógł zrobić rachunek sumienia, który mi przypomni, gdzie zawiniłem przeciw Bogu, bliźniemu i sobie. I to można porzucić. Ale sposobem świata i niestety w wielu obszarach także Kościoła katolickiego na ziemi jest ten drugi sposób, czyli przewrotność. Oczywiście Kościół katolicki na całym świecie ma też swoich przedstawicieli. Ja znam takich ludzi u nas w parafii, którzy się nie spowiadają, bo czekają, że przyjdzie to, co jest na zachodzie. Naprawdę wiem to od nich. Nie? Przynajmniej ze dwie osoby rozmawiają ze mną w taki sposób. Ja się proszę, nie będę się spowiadał, czekam, aż będzie tak jak na zachodzie. Że się już nikt nie spowiada, a wszyscy idą do Komunii Świętej. Naprawdę? To dopiero będzie sukces? To będzie zwycięstwo Bożej łaski? No ale tak obserwuję, chyba że my tak w konia robili i gdzieś się tam spowiadają po salwatorach. Być może, nie? W rozmowie są wytrwali. Nie? Czekamy, aż przyjdzie ta moda. Głupia moda. Właśnie przewrotna moda. To, siostry bracia, jest coś takiego, co ten obrazek nie schodzi mi z pamięci, pozwolę sobie jeszcze raz tutaj przypomnieć, ta tykturowa, jak to, ta tyktura na kiju pod tą pewnie zasłużoną i wysłużoną przez wiele lat amboną toruńskiego kościoła, a na niej napis: aborcja to nie grzech. I przyszło takie dziecko Boże do kościoła, wniosło z tymi swoimi kompanami ze strajku taką tablicę, ustawiło się pod amboną i co? Można przed aborcją dwóch kropek umieścić i jeszcze tam wypisywać różne rzeczy, które dzisiaj ludzie uznają, że nie są grzechem. Tylko, że to nic nie zmienia. Czy wolno tak zrobić? No pewnie, że nie wolno, ale można. Potem to jeszcze się zmultiplikuje, bo tam ktoś zdjęcie zrobił, bo umieścił na Twitterze. Twitter potem ma tam miliony odsłon, tak? I niektórzy tak patrzą. Naprawdę? To już w kościele takie rzeczy się znajdują? No dobrze, że na dykcie to przynieśli, bo widać, że to jest jakaś niedoróbka. Że coś tam komuś nie zagrało. Pan Jezus dzisiaj słowami Ezechiela przestrzega nas przez przewrotnością. Taką przewrotnością, która mówi, nie opłaca się żyć w łasce. To jest niemożliwe, żeby żyć bez grzechu. Będę naśladował wszystkie obrzydliwości, którym się wydaje występny, bo one są takie smaczne. One się mi wydają takie zaspokajające. Takie syte. A tymczasem grzech zabija. Grzech jest trucizną, toksyną. Kiedy słuchamy się, bracia, tego Bożego Słowa dzisiaj w piątek, to pamiętajmy, że usłyszymy za chwilę. Właśnie chodzi o to, żebyśmy usłyszeli wyraźniej, że to się na każdym mszy świętej powtarza i to nas trochę otępia w tym słuchaniu. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Nic innego nie musiał czynić Zbawiciel na ziemi. On tylko po to przyszedł. Wszystko inne, cała jego misja, nauczanie, przypowieści, to był tylko taki preludium, element wprowadzający, wyjaśniający to, co się stało na krzyżu. Przyszedł, aby zgładzić grzech świata. Jakże naprawdę jesteśmy szczęśliwi i błogosławieni, którzy możemy tych słów słuchać. Kiedy przychodzimy do Niego, dlatego że to On ma sposób na grzech, a nie jakaś ludzka moda, pomysł, może nawet i tam kościoła w Niemczech. Nie? Bo to z Niemiec te tryndy idą. No. Trzeba się za nich modlić. Bo nic nie widać, żeby się tam uspokajało. Kolejny wielki post przeżywają, eskalacja problemów wydaje się być coraz większa. No a trochę to smutne, że są tacy pośród nas, którzy są łasi na takie nowinki. Co to za sposób myślenia? Jaka to jest wrażliwość, która pozwala za takimi rzeczami tęsknić? Pan Jezus ma inną. Pan Jezus ma taką, jaką się z nami dzisiaj dzieli. Do tego stopnia, że nie jesteśmy konsekwentni. Nie? Pan Jezus mówi, jeśli przyniesiesz dar twój przed ołtarz, i musisz myśleć za bliźniego, musisz myśleć za dziecko, za syna, córkę, żonę, teścia, męża. Musisz myśleć za nich. Jeśli tu przy ołtarzu wspomnisz, że on, ona, ono ma coś przeciw tobie, to znaczy coś zawaliłeś, coś zawiniłeś, to najpierw idź, pojednaj się z nim, z nią. A potem przyjdź, dar swój, ofiaruj. No, nie jesteśmy tak konsekwentni. To od czasu do czasu nas Pan Jezus tak całą jaskrawością ustawia, żeby nasza praktyka wiary nie była zwodnicza przede wszystkim dla nas samych. Żebyśmy w świetle Bożego Słowa umieli podziękować za to światło. Żebyśmy w takiej kategoryczności wymagań Jezusa. Nie? Wręcz nawet takiej prowokacji. To dla nas to mniej brzmi jak prowokacja niż dla nich wtedy pierwszy raz. Kiedy oni usłyszeli, że ma ich sprawiedliwość być większa od sprawiedliwości uczonych w piśmie faryzeuszów. No to Panie Jezu, to się pakujemy i idziemy do domu. No nie damy rady. Jak może być większa? Jak oni są mistrzami w wypełnianiu prawa. Jednego im brakuje. Pewnie nie wszystkim, ale niektórym brakowało w tym mistrzostwie świata. Mianowicie miłości. To na to Pan Jezus kładzie nacisk. Wypełnić prawo. Przyjąć post. Umartwić się. Ale z miłością. Niechże jeszcze raz wspomnę tych wielkich, zasłużonych, czasem świętych ascetów w kościele, którzy ubierali się we włosienicę i dopóki ją nosili, to nikt nie mógł do nich podejść. Tacy się stawali wredni. No to po co? To po co? Niech nas, siostry, bracia, Słowo Boże dzisiaj napełni nadzieją, entuzjazmem, że dobrze robimy, trwając przy Jezusie. Że dobrze robimy, pamiętając, że to Jego łaska gładzi nasze grzechy. I jest nam, światu, tym dzieciom z tymi dyktami i tymi błyskawicami gdzieś tam na profilach facebookowych do zbawienia koniecznie potrzebna. Amen.